Jak żyć, tak nazywa się cykl artykułów otwierających cztery ostatnie numery magazynu kulturalnego Litery, co jest również oczywiście przykładem dążeń do zmiany profilu miesięcznika przez nowego redaktora naczelnego miesięcznika Andrzeja Cybulskiego. Jednakże tematem dzisiejszej naszej rozmowy ma być wyłącznie wspomniany cykl właśnie Jak żyć. Zaprosiłem do studia ludzi, którzy posiadają na ten temat swoje własne przemyślenia, którzy tymi przemyśleniami zechcieli się podzielić przed mikrofonem. Są to redaktor naczelny Liter Andrzej Cybulski, publicysta, członek kolegium tego miesięcznika Tadeusz Woźniak, dziennikarz studencki, korespondent życia Warszawy Henryk Kowalczyk oraz pracownik Zakładu Filozofii PG Stefan Zabieglik. Chciałbym wam zaproponować, abyśmy naszą rozmowę podporządkowali dwóm sprawom. Po pierwsze, ocena sylwetek przedstawionych w materiałach Jak żyć i po drugie, sens publikacji tego typu w ogóle. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że dyskusja na pewno zahaczy o sprawy bardziej ogólne. Być może będziemy odbiegać od zaproponowanych tez, no ale jeśli nawet, to i tak będzie miała ona swoją wartość.
Dlaczego ten cykl żeśmy zaczęli? Więc mówimy dzisiaj często o tym, że o patentach, o licencjach, o własnych rozwiązaniach i dochodzimy coraz częściej do takiego wniosku, że trend uprzemysłowienia na świecie jest ten sam. I gdzie my mamy być odrębni? To jest pytanie, które można zastąpić Jak żyć. To znaczy, bo ten trend uprzemysłowienia ma cechy ponadnarodowe. A gdzie my mamy być odrębni? Myśmy chcieli, chcemy w tych sylwetkach, bo przecież będą one kontynuowane, śledzić skok w nowoczesność, ale w ludziach. To, co się dzieje nowoczesnego w człowieku. Proces tworzenia się jak i nowoczesnej kultury, rzeczywisty kształt mentalności społecznej. I pytanie wcale nie jest, no nie jest takie głupie i wcale nie tak łatwo na nie odpowiedzieć, jak żyć. Jak żyć, gdy się osiągnie wiek dojrzały? Do czego dążyć? Co ma być tym głodem życia? Co ma być sukcesem? Kariera to jaka? Sukces to jaki? To po prostu kiedy Polak, myśmy tam przyjmowali do tej pory sylwetki młodego fachowca, staje się nowoczesny. My mówimy często w takim publicystycznym zwrocie, że on powinien być aktywny. To znaczy aktywny. Wymieniamy takie trzy aktywności. Aktywność w pracy zawodowej, aktywność w życiu publicznym i aktywność w życiu rodzinnym. Otóż nie zawsze te trzy aktywności można ze sobą pogodzić, a pogodzenie ich dopiero może odpowiedzieć na to pytanie, jak żyć. Oczywiście jest to zindywidualizowana odpowiedź w każdym przypadku. Bo często ci ludzie aktywni są w stresie. Bo wątpią, że dobrze robią, że są aktywni na przykład. Często się ich dziobie za odrębność. Aktywność często nie kojarzy się na przykład z sukcesem finansowym. Jak są aktywni w pracy i społecznie, to dozór rodzicielski nad dziećmi maleje. Zabiegani są, nie mają na nic czasu. A z drugiej strony właśnie to hasło budowy drugiej Polski no wymaga wzmożenia aktywności. Jak ją pobudzać? Co robić, aby usatysfakcjonowani byli ludzie życiem? I to jest to zadanie. Dawanie satysfakcji to jest po prostu sprawa tej sylwetki. Otóż jeszcze jedno. Kiedyś styl życia był związany, tutaj mnie kolega filozof chyba nie poprawi, był związany z przynależnością do klasy społecznej, prawda? Inaczej mówiło się o stylu życia robotnika, chłopa, inteligenta, właściciela środków produkcji. Otóż mnie się wydaje, że w tej chwili trochę ten inne czynniki różnicujące są. Mianowicie, jakie one są? Uważam, że to jest dochód, wykształcenie i odległość od centrum. Inaczej się żyje w Starej Kiszewie, inaczej w Gdyni. I na ten styl życia, szczególnie w Gdańsku, my wybieramy bohaterów z Trójmiasta, wpływa urbanizacja, przemysł, nowa struktura społeczna, przecież zupełnie różna niż dawniej wykształcenie, oddalenie, jak mówię, od tego centrum, wzorce kulturalne, które napływają z zachodu i ze wschodu, z innych krajów, telewizja. Więc tu by trzeba było rozróżnić poziom życia i styl życia. I to powinniśmy w tych dalszych publikacjach rozróżniać. Poziom życia, a więc ten dochód, wielkość dochodu, wielkość pieniędzy, wielkość zarobku i styl życia, to by było wykształcenie, sublimacja potrzeb. procent, ile się wydaje procent na alkohol, a ile się wydaje procent na higienę, na kulturę. I to przy czym nie są to wzory do naśladowania. To nie chodzi o to, żeby żyć jak Jaroszka, czy żyć jak Urbański, tylko pokazywać, jak sobie ludzie w życiu radzą, jak się borykają z tym życiem, jakie mają techniki życia, jakie kody życia. Że można tak i można inaczej. Bo to są zindywidualizowane postawy i modele osobowościowe, a jednocześnie mieszczące moim zdaniem się w tych wzorach, które byśmy popierali.
Jeśli wolno, najbardziej interesujące byłoby i najbardziej chyba korzystne dla czytelników pokazanie ludzi w momentach, gdy oni dokonywali jakiegoś wyboru. Pokazanie, że człowiek mimo wszelkich uwarunkowań społecznych, jakichś geograficznych i innych, może tych wyborów dokonywać, bo wtedy będą te artykuły spełniać jakąś rolę, bo w przeciwnym, powiedzmy sobie, antytezą do tego, co mówię, to jest stwierdzenie, że człowiek właściwie jako jednostka bardzo mało może. Jeżeli, załóżmy, nie ma znajomości, urodził się w Rzeszowskim, chodził do słabej szkoły i w zasadzie on jest skazany na niepowodzenie, na to, że to życie mu się jakoś nie uda. Wydaje mi się, że interesujące byłoby pokazanie takich właśnie ludzi, którzy przy nie najlepiej sprzyjających, powiedzmy sobie, okolicznościach, w kilka razy, i to nie tylko raz, bo powiedzmy sobie, raz to może się udać, że jego życie jest wypadkową również jego działania, i to w bardzo poważnym stopniu jego działania. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, że tutaj jakieś te pozytywne założenia naszego ustroju, które mówią o tym, że każdy może rozwijać własną osobowość, i istotą komunizmu jest nie właśnie konsumowanie w bezmyślnym tym znaczeniu, które się u nas używa, tylko rozwój własnej osobowości. Komunizm ma być zrzeszeniem, dobrowolnym zrzeszeniem producentów, ale producentów przede wszystkim jakichś wartości, które się liczą do cywilizacji, do świata, a nie przedmiotów.
W moim odczuciu dzisiejszy współczesny człowiek nie dorósł do świata, który stworzył. To jest taka moja pewna teoria, że zmieniając ten świat, pracując nad nim, w pewnym momencie zaczęliśmy się troszeczkę w tym świecie gubić. I to, że na przykład informatycy straszą nas, że będą budować coraz to mądrzejsze komputery. To, że ekolodzy straszą nas, że niedługo już ten świat będzie taki, że po prostu zginiemy, biologicznie wygniemy w tym świecie. To wszystko sprawia, że współczesny człowiek czuje się leciutko zagubiony w tym świecie. I brakuje nam pewnych wzorców postaw, ludzi, którzy w tym dzisiejszym tak coraz szybciej, coraz bardziej żyjącym świecie, coraz tym bardziej dynamicznym świecie potrafią się jako tak orientować. I potrafią żyć i potrafią widzieć pewne pozytywy dynamiki i zmian tego świata. Że dla nich cały ten świat taki dynamiczny nie jest przekleństwem człowieczeństwa, nie jest pewnym ahumanistycznym zjawiskiem, ale właśnie jest ich, dla nich jest właśnie tym przejawem humanizmu. I po prostu wydaje mi się, że gdy my w całej polskiej prasie piszemy, że jest źle, bo fabryki zanieczyszczają powietrze, piszemy, że jest źle, bo coraz więcej ludzi choruje na schizofrenię, na nerwy, zawały serca i tak dalej. Wszystko to człowieka przygnębia i to wszystko stwarza pewien nas, pewien jakąś taką atmosferę, tak że w ogóle jest źle. A oczywiście, ponieważ programowo jednak musi być dobrze, więc od czasu do czasu w gazetach stwarza się pewne sztuczne sylwetki, to co dzisiaj już właśnie słyszeliśmy tu wcześniej, pewne sylwetki papierowe, bohaterów papierowych, i czytelnik wyczuwa, że ten bohater z tej czołówki, z gazety jest sztuczny, jest nieprawdziwy. A ci bohaterowie, których właśnie poznaliśmy w tym cyklu Jak Żyć, są to cztery postacie, które są w końcu artykuły pozytywne, znaczy w sensie tym optymistyczne, prawda? Ci ludzie w tym życiu się jakoś urządzili, czują się zadowoleni, szczęśliwi, a jednocześnie są to ludzie, których naprawdę każdy, kto przeczytał ten artykuł, wierzy, że to są ludzie prawdziwi. Że to nie są pewne postacie sztuczne i nieprawdziwe.
U nas ciągle, oczywiście ciągle się o tym mówi do znudzenia, funkcjonuje tak zwana bezinteresowna zawiść. Jeżeli się napisze sylwetkę, jakąś optymistyczną, bo my raczej realizujemy wersję w tych sylwetkach wzoru optymistycznego, zwycięstwa. Chcemy pokazać, jak sukces zaistniał, pokazać mechanizm tego sukcesu. to wtedy jest, powstaje taki front jedności narodowej przeciwko człowiekowi. Co on, taki zdolny, to my mu udowodnimy, że nie jest taki zdolny. Jeżeli byśmy spróbowali bardzo krytycznie pokazać na sylwetkę, jeszcze bardziej pokazać to, co ty mówisz, pokazać jego słabości, no bo ludzkie, to jeszcze poddajemy po prostu, no dajemy argumenty tym, nazwijmy to w cudzysłowie, przeciwnikom. Z tych sylwetek ja nie mam jeszcze doświadczenia, ale mam doświadczenie z kongresów siłaczek i judymów, gdzieśmy te sylwetki w Głosie Wybrzeża prezentowali i tam właśnie powstawał taki front jedności na wsi. Otóż po prostu trzeba przyzwyczaić ludzi do czytania, do spokojnego czytania tego typu artykułów.
W tej chwili w sposób mnie osobiście nieprzyjemny uderzyło to, że sylwetkami, jakkolwiek nie są to wzorce do naśladowania, są to ludzie, którzy powiedzmy mają możliwość wyjazdu za granicę, zarabiają 7 tysięcy, mają M5. Raz, że funkcja może być podwójnie negatywna, że to będzie do redakcji, ktoś się akurat tam wypnie, ale to jest najmniej ważne, ale po drugie, że ewentualnie ktoś może z zawiścią, właśnie to, o czym mówiliśmy, pomyśleć o tych dobrych inżynierach.
Ten ostatni już taki nie
ten ostatni
był.
Nie,
ten ostatni był
nie.
Normalny człowiek, będą, tak. on chce być po prostu opiekunem społecznym, chce działać i to jest bardzo fajne.
Dobrze,
wydaje
Stefan, ale jeszcze wróćmy do tego, o czym tutaj na początku wspomniałem i o czym ty chcesz powiedzieć. Czy jest przypadkiem, że praca społeczna w okresie studiów, bo mieliśmy do czynienia z ludźmi z wyższym wykształceniem, przynajmniej w tych trzech sylwetkach, czy w jakiś sposób ona, ten związek przyczynowo-skutkowy między tym urządzeniem się, tym pobieraniem wysokiej konsumpcji, a tym właśnie tą pracą?
No niewątpliwie istnieje jakiś związek, nawet duży można powiedzieć, między tą pracą społeczną w okresie studiów, a stylem życia, jaki ten człowiek w tym okresie, kiedy już go opisujemy, prowadzi. Więc na pewno to jest istotne, ale mnie się wydaje, że mamy jakieś na temat pracy społecznej nagromadziło się szereg sprzecznych opinii. Trudno nam właściwie rozsądzić, czy to jest dobre, jeżeli ktoś działa społecznie w organizacjach młodzieżowych i w organizacjach studenckich, czy źle. Opinie, powiedzmy, o danym człowieku często są niesprawdzone, jaki on jest naprawdę, dlaczego, jakimi motywami on się kierował, angażując się w tą pracę społeczną. Ja w tych materiałach na pewno nie rozsądzałem, czy były to motywy wartościowe, czy były godne jakiejś aprobaty jego działalność, ta cała, czy była godna uznania. Tego nie chciałem rozsądzać, ale bez wątpienia jest na pewno słuszne, że ta działalność społeczna jest pożyteczna i powinno się lansować typ człowieka otwartego, który w okresie studiów nie tylko studiuje, ale także zajmuje się działalnością społeczną. Jeżeli dochodzi do tego, że właśnie kształtują się postawy działaczy studenckich nie najbardziej zaangażowanych, a przynajmniej upowszechnia się taka opinia, że tacy oni są, no to jest wina nie tylko, powiedzmy, tych samych osób, ale także środowiska, które na to pozwala, bo wstęp do organizacji, bo wstęp w szeregi działaczy funkcyjnych jest właściwie otwarty, jest dostępny dla każdego. Dlaczego inni się nie starają o te funkcje, dlaczego inni nie chcą wyjeżdżać za granicę? Może wyjechać za granicę by chcieli, ale nie stać ich na ten okres poprzedzający ten wyjazd, na tą pracę, na zaangażowanie się w tą działalność.
Wydaje mi się, że praca społeczna daje nie tyle środowisku, dla którego, na rzecz którego ta praca jest wykonywana, ile samym ludziom. To nie jest historia, tak mi się przynajmniej wydaje, obliczona na ten zysk złotówka. Nie. To jest inwestowanie w ludzi, w świadomość ludzi. I tu jest chyba sprawa najważniejsza, bo przecież jest to przygotowywanie pokolenia do tego, że praca ma być potrzebą człowieka, ma dawać jakąś satysfakcję, zadowolenie. I tak jak się spotykamy teraz ze swoimi kolegami, z którymi kiedyś byliśmy na studiach, to proszę popatrzeć, ci, którzy coś robią, w jakimś tam sensie prowadzą jakieś tam ciekawe życie, to są jednak ci ludzie, którzy się gdzieś pokazywali na tej uczelni.
Chciałbym wrócić jeszcze do jednego momentu związanego z tymi artykułami, z tymi materiałami. To znaczy wprowadzenie do środka świadomości ludzi tego, że się nie ma co wstydzić konsumpcji. Bo się wydaje tak, że właściwie my się w sposób jakiś zażenowanie podchodzimy, że jeżeli ktoś dostaje pieniądze, prawda? Właściwie my to No bo nie jest konsumpcyjny, to nie jest prawdziwe życie. A to, jakie jest prawdziwe życie, no to, to nie potrafi sobie dobrze powiedzieć, jakie to ono właściwie jest. My się często wstydzimy tego, że za dobrą pracę chcemy brać dobre pieniądze.
No my nie prawda? Mamy terminu więc dla ten, konsumpcji.
Ten moment podkreślenia,
my mówimy
że...
o konsumpcji, jak ktoś, komuś jest potrzebny samochód i kupuje sobie samochód, bo mu potrzebny jest do pracy i jest to...
Ale dopóki nie kupi, to psioczy na to. Jak już kupi, to już dobrze.
A potem okazuje się, że on żyje konsumpcyjnie. Wcale to nie o to chodzi. Więc to, co obrzydzane jest jako konsumpcja, to jest bezmyślne nabywanie rzeczy. Bezmyślne rzeczy dla rzeczy. W końcu nasze społeczeństwo, w którym żyjemy, jest to społeczeństwo z mentalnością drobnomieszczańską. No to trzeba jasno i wyraźnie sobie powiedzieć, że takie mamy społeczeństwo, które wyrosło na tradycjach.
Wracając do tych publikacji, należałoby śledzić bardziej precyzyjnie, jak się wywiązują ludzie z ról społecznych. To znaczy ich uczestnictwo we wspólnocie ludzkiej nas najbardziej interesuje, bo to jest chyba naszym wyznacznikiem marksistowskiego jakiegoś sposobu życia. I ja bym się tu nie zgodził z tą taką negatywną oceną działalności społecznej. Ona, to są pozory, że ludzie pracują dlatego, żeby wyjechać za granicę. Ja myślę, że zapłatą jest, największe jest wewnętrzne zadowolenie, że jest prestiż społeczny, ci ludzie mają bardzo szybko, że potwierdzają własną wartość przede wszystkim i samą afirmację sensu życia. Oni się sprawdzają, sami się sprawdzają. I to jest dla mnie najistotniejsze. I myśmy te sylwetki pokazywali przede wszystkim. Specjalnie wybraliśmy dwie sylwetki na początek byłych działaczy ZSP-owskich, którzy spełniali wysokie funkcje w tej organizacji. Chcieliśmy pokazać, co im zostało po latach z tego nawyku działania społecznego. Okazało się, że sporo. Także i wróciłbym tu jeszcze do jednej rzeczy. Wszyscy się zestarzejemy, przejdziemy kiedyś te 45 lat, przejdziemy ten okres wieku produktywnego i wejdziemy w radosny czas wolny. I zobaczcie, co się dzieje z ludźmi, którzy nie wiedzą, co potem robić z czasem. Którzy byli związani tylko niewolniczo z pracą, umieli tylko pracować, potem tą pracę im odebrano i są zgubieni w życiu. Nie rozwinięto w nich nowych talentów, rozwinięto w nich osobowości. To są często działacze polityczni, którzy nagle odeszli i nagle chodzą i nie wiedzą, co z sobą zrobić.
Albo umierają wręcz.
I dlatego przygotowanie ludzi do czasu wolnego to jest więcej niż tylko przygotowanie ludzi do rozrywki, do konsumpcji. Uważam, że że tutaj jest też cel naszej działalności.
Czytałem niedawno o urlopach dla robotników w związku z ograniczeniem zbrojeń w Stanach Zjednoczonych, prawda, tam dano hutnikom większe urlopy, po prostu likwidując w ten sposób nadwyżki siły roboczej. Taki hutnik się wypowiada w ankiecie socjologicznej, że pierwszego tygodnia urlopu to on jeszcze pomagał tam żonie i trochę w ogródku robił. Następnie tydzień czy dwa tygodnie to on był na wycieczce w Brazylii, bo tato oszczędzał przez cały rok, prawda, i miał oszczędności. A potem właściwie no to nie wiedział, co robić. Że zostało mu 3 tygodnie urlopu, no to spał do 10, potem szedł z kolegami na piwo, potem oglądał cały dzień telewizji i po tygodniu miał już dosyć po prostu.
Interesuje mnie taka sprawa jeszcze. Ty, który jesteś autorem znowu dwóch materiałów, wracam do tego.
Tak.
Jeżeli ty zadałaś pytanie, się skontaktowałeś z bohaterami swoich materiałów, czy oni nie byli zdziwieni, znaczy tym, że oni musieli dokonać bilansu, czy oni nie działali spontanicznie, jak w ogóle oni zareagowali na to, na co musieli reagować?
No raczej niechętnie podchodzili do tej inicjatywy. Stwierdzali, że nie potrafią dać dewizy, nie potrafią przedstawić recepty, jak należy żyć. Informowałem, że nie chodzi o danie gotowej recepty, ale chcę po prostu pokazać ich, którzy w dużym stopniu jednak osiągnęli zadowolenie ze swoich dotychczasowych życiowych osiągnięć.
Chciałem wejść w to, co ty mówiłeś, o tej pracy zawodowej i tak dalej. To jest pewne uświadomienie człowiekowi o pewnym humanizmie życia. Słowo humanizm to jest w ogóle dość wieloznaczne i tam są w ogóle, na ten temat są sprzeczki. Ale wydaje mi się, że jest jakaś potrzeba uświadomienia na czym polega jego człowieczeństwo. Że to, co właśnie mówiłem, że jego człowieczeństwo polega na tym, że jeżeli odrzucimy wiarę w życie pozagrobowe, w takim razie sensem naszego życia jest rozwój własnej osobowości, bo to pozwala nam na jakieś takie, na osiągnięcie tego zadowolenia z życia. Bo człowiek, który ma lat, powiedzmy sobie 60, który widzi widzi owoce swojej pracy, widzi owoce swojego życia, a jednocześnie to nie tylko owoce tego typu, że stoi ten dom, którego się dorobił, bo taki jest schemat drobnomieszczański. Ludzie przecież, którzy żyją według tego stylu, również dochodzą, mając lat 60, ma ten dom, nawet ma samochód i tak dalej. Ale jest to wszystko mało. Jest to wszystko za mało. To są te pierwsze potrzeby. Czym charakteryzuje się styl życia drobnomieszczański? Styl życia drobnomieszczański charakteryzuje się zaspokojeniem pierwszych potrzeb. Potrzeby wyższe, takie jak powiedzmy sobie już literatura, sztuka, czy jakieś niegłupie hobby, bo powiedzmy sobie, są również hobby takie dosyć głupawe. Charakterystyczne jest na przykład, że krzyżówki rozwiązuje głównie młodzież szkolna i emeryci. Prawda? Jest to takie hobby bardzo charakterystyczne. Ale są zainteresowania jakieś takie rozwijające osobowość. No. I wydaje mi się, że trzeba pokazywać ludzi, którzy wykonując dobrze pracę zawodową, mają ten czas wolny fajnie jakoś wypełniony. Ja akurat mi się teraz nasuwa ta historia z tymi czasami, na których byłem, bo jest to kliniczny, laboratoryjny jakiś obrazek ludzi, których wypuszczono, którzy nic nie muszą robić, a jednocześnie robić coś muszą, bo nie mogą położyć się i leżeć, nie? I okazuje się, że ci ludzie się błąkają. I jaki jest styl zabawy? Styl zabawy jest ten sam, który jest jakoś rozwodniony w normalnym życiu, to znaczy na dancing chodzi się normalnie w życiu, powiedzmy sobie w normalnym życiu raz do roku, a tam się co dzień chodzi. Co dzień na dancing musisz chodzić, nie? Więc jest to 2 tygodnie, to tego nie widać, ale jak oni byliby 1,5 miesiąca, to te dancingi by im tak już powychodziły. Czy jak się pije alkohol? Wiadomo, że w czasach kosztują u nas bardzo tanio. Ja na przykład zapłaciłem 420 zł, ale wydaje się o wiele więcej, ponieważ wydaje się na alkohol. To jest to używanie tego, co tutaj w życiu cywilnym nie za bardzo można użyć. A reszta koniec.
Zamierzeniem naszym było ocenić sylwetki przedstawione w artykułach Jak żyć oraz ocenić przydatność tego typu publikacji w ogóle. Jak było oczywiście do przewidzenia, dość łatwo odeszliśmy od rozważań na temat artykułów do spraw będących ich przedmiotem. Po prostu zaczęliśmy sami mówić jak żyć. No ale w tym można upatrywać aktualność owego odwiecznego pytania, w tym też widać wartość artykułów. Dziękuję wam bardzo za rozmowę.